mam takie odczucie, że Bóg chce zająć się naszymi sercami, żebyśmy po prostu pogłębili nasze przywiązanie do Boga, naszą wrażliwość na Niego. Jest jedna ważna rzecz a propos modlitwy jest i to tak w tym tygodniu usłyszałem to zupełnie niechcący. Niechcąco kliknąłem na znanym portalu takim link. Okazało się, że to był link do szkoły modlitwy prowadzonej przez benedyktynów tynieckich. Tak, no rozumiem, czasami coś się kliknie. I pierwsze słowa, które padły, ten benedyktyn, no tak już fajnie miał te wykłady, był moim przeciwieństwem w mówieniu kazań, więc bardzo krótkie słowo, a tyle treści, u mnie tak dosyć odwrotnie, że tyle słów, tyle czasu, a jedna myśl zostaje. Natomiast on tak bardzo spokojnie zaczął mówić i powiedział takie jedno zdanie na początku i to mnie tak prześwietliło, bo powiedział: najważniejsza rzecz do skutecznej modlitwy to jest oddalić od siebie wszystkie troski. Wiesz, i to po prostu, ja wierzę, że to jest bardzo ewangeliczne, bo on jest powiedział, żebyśmy wszystkie troski, żebyśmy się o nic nie troszczyli, tak? Później apostołowie, mamy to w listach, żeby zrzucać swoje troski, oddać Bogu troski, tak? Żeby nie żyć z tym. I wierzę, że to jest bardzo mocno związane z naszymi sercami. Więc pomódlmy się chwilę, jak chcesz, to sobie połóż rękę na sercu lub wyciągnij do Boga, jak chcesz, możesz wstać, paść na ziemię, jak tam, co masz ochotę w danym momencie. Ale żebyśmy przyszli do Boga i poprosili Go o pogłębienie naszego przywiązania do Niego. Ojcze, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś w naszym życiu i że Ty pogłębiasz nasze życie każdego dnia i bliskość do Ciebie, Panie. I Ty dajesz nam przeżycia i leczysz nasze serca. I Panie, całe nasze życie w ogóle chcesz, żeby było w Twoich objęciach coraz bardziej. Panie, my nie chcemy przynosić Tobie cały czas naszych próśb i naszych trosk. Chcemy przynieść Tobie nasze dziękczynienie, nasze uwielbienie. Chcemy przynieść do Ciebie naszą wiarę i nasze zaufanie, że Ty jesteś dobry i że Ty wiesz, co jest najlepsze dla nas. Panie, dziękujemy Ci i prosimy Cię, przywiąż nasze serca do siebie. Zwiąż nas ze sobą mocnym sznurem. Sznurem miłości. Panie, prosimy Cię, żeby nasze serca jeszcze głębiej i głębiej przeżywały Ciebie. Panie, dziękujemy Ci za każde to świadectwo, które było wypowiedziane i które mówi o tym, że możemy mieć dobre życie w Tobie, w bliskości z Tobą. Panie, dziękuję Ci, to niech to stanie się udziałem każdej osoby, która dzisiaj tutaj jest i każdej osoby, która będzie słuchała głoszenia tego słowa. Panie, uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci, że jesteśmy blisko Ciebie i że Ty nas znasz, a my znamy Ciebie. Chwała Ci, Jezu. Amen. Amen. Super. Dobrze. Wiecie, tydzień temu mówiłem słowo o służeniu Bogu w niepospolity sposób, wartościowy sposób. To było dobre słowo. Sam się nim nakarmiłem. Później go słuchałem. Zastanawiałem się, czy go nie kontynuować. Ale tak jak powiedziałem w czasie słowa, myślę, że będę go kontynuował na jesieni, we wrześniu, jak nas będzie więcej. Będzie dużo przykładów i dużo treści na ten temat. Generalnie temat był taki, że można służyć Bogu w pospolity sposób i wartościowy. W sposób znaczący i nieznaczący. I że Bóg nas zachęca, żebyśmy z naszego serca wyjęli to, co pospolite. I służyli Bogu tym, co szlachetne. I myślę, że będę to rozwijał w przyszłości. Bogu to się podoba, żebyśmy mu przynosili najlepsze, najwartościowsze rzeczy z naszego życia. To dotyczy ducha, duszy, ciała, rzeczy, które robimy w Bogu i rzeczy, które dotyczą tej materii, która nas otacza. Natomiast w tym tygodniu jakoś tak strasznie Bóg zaczął do mnie mówić, że Biblia jest taką książką, Słowo Boże jest taką książką, która jest życzeniem dobrego życia dla nas od Boga. Życzeniem dobrego życia. Taki był film, Życzenie śmierci chyba. Albo nawet trzy, tak? Jacyś tam różni tacy. Życzenie śmierci trzy, tak? Jeden, dwa, trzy, tak jak szczęki i tak dalej. Wiecie, takie odczucie, że Biblia jest życzeniem dla nas dobrego życia. Od początku do końca. Od pierwszych ludzi, których Bóg stworzył, Bóg miał dla nich dobre życie i mówił im, co mają robić, żeby mieć to dobre życie. Do samego końca, przez wszystkich proroków, dzieje Izraela, przez życie Jezusa, apostołów, aż do samego końca, do objawienia, gdzie jest triumf Boga i spotkanie z oblubienicą, jest to życzenie dobrego życia. I w tym tygodniu tak się modliłem i rozważałem to, co jest tym takim jakimś kluczem dla mnie? Wiecie, ja zawsze moje kazania to są... Ja nigdy nie głoszę kazań teoretycznych takich do końca. Czasami mi się coś uda tak przygotować bardziej intelektualnie, ale przeważnie to są słowa, które mówią o tym, co ja sam osobiście przeżywam z Bogiem. Więc pytałem się i mówiłem, Boże, faktycznie tak to wygląda w Biblii, że Ty masz dobre życie, Ty nikomu nie powiedziałeś przez Słowo Boże lub do żadnego bohateru w Biblii, nie życzyłeś mu złego życia. Chyba, że tylko mówiłeś o wrogach, że oni źle skończą i prorokowałeś, że takie życie jak prowadzą, czy takie jak funkcjonują, to się źle skończy. Ale jeśli chodzi o swoich ludzi, proroków, o wybrańców, o królów, o Izrael, czy o eklezję, tą, którą my jesteśmy, tak? Wspólnotę, Kościół, to zawsze mówiłeś po prostu, że masz dobre rzeczy. Że chcesz, żebyśmy dobre życie wiedli, spokojne życie. Że chcesz zaspokoić nasze potrzeby. Że chcesz dać nam dobre życie, zdrowe życie. Że chcesz, żebyśmy Twoją chwałę przynieśli na ziemię. Żeby inni ludzie zobaczyli Ciebie przez nas. Tak się modliłem, mówię, Boże, to jest prawda. I co jest tym kluczem dla mnie? Jak to zrobić? I wiecie, żyję z Bogiem już od 1987 roku, tak bardzo świadomie, kiedy oddałem swoje serce Jezusowi, więc to już jest kupa czasu, już zdaje się, ile to już będzie? 28? Ja cię kręcę, normalnie, że jeszcze mnie Bóg nie zabrał. 28 lat przy Bogu, to jest niesamowite. Nie dlatego, że ja tak trwam przy Bogu, raczej ze względu na wierność Jego przymierzu, tak? Ale faktycznie wtedy nastąpiła taka decyzja, żeby oddać Mu swoje życie. Ja mam tyle mądrości przez te wszystkie lata. Skończyłem szkołę biblijną, kursy. Jestem praktykującym kaznodzieją przez tyle lat. Mam rodzinę, żonę, dwójkę dzieci. Miałem możliwość samemu uczyć i słuchać i ciągle czytam. Ciągle coś czytam, ciągle się coś uczę i rozwijam. I mówię, i to jest aż dziwne, że ja takie pytanie zadaję. Jak? Co jest tym kluczem, żeby mieć to życie tak, w taki sposób prowadzone, żeby to życzenie dobrego życia, jakie Bóg ma dla nas, żeby ono się wypełniło? Wiecie, i Bóg zaczął do mnie taki prosty sposób mówić. I mówi, zobacz, jak wygląda życie ludzi starych, którzy dobrze kończą. Ludzi, którzy są starzy, którzy są siwi i w pokoju siedzą w swoich domach, już może nie chodzą do pracy, ale cieszą się swoimi wnukami, mają siwe włosy, nie są nie za bardzo ruchliwi, ale jest w ich życiu pokój. Oczywiście takich ludzi nie jest jakieś mnóstwo, tak? Mamy wielu starszych ludzi, którzy są sfrustrowani swoim życiem, są zrzędliwi, narzekający, bluźniący, przeklinający bliskich, narzekający, żyjący w poczuciu odrzucenia i z takim duchem sierocym, narzekający na świat i otoczenie. Ale Bóg, ja poznałem trochę takich starych ludzi, którzy dobrze kończą. Jeden taki człowiek to był ojciec naszego przyjaciela, pastora w górach, który mieszkał i który nawrócił się jako młody człowiek i już II wojnę światową przeżywał jako człowiek, który jest blisko Boga. I on teraz, on stał się ojcem tego naszego przyjaciela, pastora, kiedy już sam miał blisko 60 lat. Więc taki ojciec, który drugi raz się ożenił i miał syna, kiedy miał już sam 60 lat. I później, kiedy ten jego syn został pastorem, miał 20 parę lat, to on już był grubo po 80. I my tam jeździliśmy na urlopy, czasami odwiedzaliśmy go i rozmawialiśmy z nim. I pamiętam, że to było takie niezwykłe w ogóle przeżycie, kiedy siedzieliśmy z nim, bo on przychodził rano i mówi, przychodził do śniadania i mówi, znowu mi się niebo śniło. Tak siedzieliśmy, mówimy, wow, ale ma udrękę. Znowu mi się niebo śniło. I on mówi, śniło mi się. I rozmawiałem, wołali mnie znowu. I coś tam rozmawialiśmy. Coraz szczęście mi się to śni po prostu. I wiesz, ja tak na początku sobie myślałem, mówię, no nic, jak nic, niedługo wykituję po prostu. Tylko Bóg tak mówi, to niedługo parę dni po prostu, żeby tylko nie na naszym urlopie. Ale wiecie, on po tym urlopie, kiedy my tam byliśmy, on jeszcze 20 lat żył. On prawie 100 lat dożył. 101, tak? Chyba dożył. I wiesz, a już 20 lat przed śmiercią mi się niebo śniło. I on opowiadał nam historię ze swojego życia, jak w II wojnie, jak został zwerbowany, żył tam na Śląsku, więc został zwerbowany do niebieskiego wojska. Mówi, jak Bóg go ocalił przed tym, żeby nikogo nie musiał zabić, jak go uchronił przed niewolą od Rosjan. I po prostu, i tam różne takie przygody opowiadał. Mówi, to jest po prostu wszystko Bóg, co zrobił w moim życiu. Wszystko Bóg, co zrobił w moim życiu. Po prostu i tak, wiesz, opowiadał. I to... A myślę, że jeżeli człowiek dobrze żyje, to tak kończy. I ciekawe było to, co później, kilka lat później, kiedy rozmawiałem z jego synem, naszym przyjacielem, pastorem, i ja mówiłem, że twój tato jest niezwykły, nie? I wiecie, to jest niesamowite świadectwo, jeżeli dziecko wydaje świadectwo o rodzicu, szczególnie jak syn o ojcu. Jest niewielu synów, którzy może głośno wypowiedzieć tak mocne świadectwo o swoim ojcu, tak wyraźnie. Przeważnie relacje rodzinne są nacechowane jakimiś tam takimi rozczarowaniami w najlepszym wypadku. Że jest coś takiego, wiesz. A on wtedy powiedział coś takiego i powiedział, ja mówię, twój tato to jest niesamowite życie. A on powiedział tak. Mój tato to jest, ilustruje takie słowo, że jak człowiek żyje zgodnie z sumieniem, to będzie żył długo, w zdrowiu, będzie oglądał wnuki i będzie do samego końca błogosławiony. I to mi tak zapadło. To było wiele lat temu, z 15 lat temu to padło, tak powiedziane. Ale mi to utkwiło, że życie w zgodzie z sumieniem. Wiecie, on tak jeszcze oprócz tego wam nie powiedziałem, on cieszył się do samego końca niesamowitym zdrowiem. Myśleliśmy, no jest góral, no to tam łazi po tych, ciągle góra, dół, w domu, dom trzypiętrowy zbudował bez windy. Któregoś dnia ten nasz przyjaciel mówi, tata wylądował w szpitalu. To było krótko po tym, jak my tam byliśmy u niego, jak odpowiadał na tym, o tych snach, że z niebo mu się śni. I mówimy, ojejku, co z sercem? Mówimy, on mówi, nie. Mówi, węgiel przywieźli. I w jeden dzień wrzucił do piwnicy i sobie rękę naderwał. Później wrócił. Później znowu wylądował, parę lat później znowu wylądował w szpital. Co się stało? A, śnieg za duży spadł i on postanowił, że szybko to wszystko, cały ten śnieg odśnieży, wiesz. Do końca i umarł zdrowy człowiek po prostu. Odszedł do Pana, zasnął, wiesz. I to, co mi pozostało to życie w zgodzie z sumieniem. I teraz, wiesz, chciałbym powiedzieć coś na temat sumienia. Tak w czasie uwielbienia sobie przeglądałem, w ogóle niesamowita Boża obecność była dzisiaj tutaj, na tym naszym, w czasie naszego uwielbienia i tak rozważałem różne rzeczy, Bóg mówił do mnie. Przeglądałem sobie też te notatki trochę i zobaczyłem, że ja dzisiaj tego całego słowa nie powiem, bo nie da rady. Po prostu za dużo treści tam jest w ogóle, bo słowo się po prostu świetnie nadaje na nauczanie, na to, żeby w ogóle temat rozwinąć. My wszyscy mamy jakieś nasze własne definicje tego, co to jest sumienie, tak? I to się trochę miesza. W teologii chrześcijańskiej to się miesza. Popularne zrozumienie słowa sumienie może być różne. Nasze prywatne jakieś objawienia możemy mieć. Co to dla mnie znaczy sumienia? Mógłbym was teraz spytać. A może spytam. Co to jest dla ciebie sumienie? No właśnie. Wróćmy do dobrego żydowskiego wzorca rozmowy w czasie spotkania ze sobą nawzajem. Co to jest sumienie? Tak ludzie patrzą, co to jest. To jest taki detektor, wykrywacz metali. To jest moja ilustracja sumienia. Ale dla ciebie, czym jest dla ciebie sumienie? Co to jest? Co myślisz, co to jest sumienie? No proszę, pierwsza odważna osoba przełamuje lody.
To coś, co cię gryzie w środku.
No okej. Okay. Ktoś inny by powiedział tasiemiec, a Ania mówi sumienie. Co tam jeszcze? Jakie macie inne ilustracje?
Wewnętrzny głos.
Conviction, czyli przekonanie. Okay. Co tam jeszcze?
Kompas wewnętrzny.
Kompas. Kierunek, tak? Co dobre, co złe pokazuje.
Poczucie winy.
Poczucie winy. Okay. Jeszcze jakieś inne? Macie opcje? Coś wam chodzi po głowie? Macie sumienie w ogóle? Czy wy macie sumienie? To też jest... Zwróćcie uwagę na kontekst tego, jak ktoś tak mówi, tak? Co to oznacza? Tak, słucham?
Termometr.
Okej, okay, czyli jakiś miernik, tak? Dobrze. Dobre sumienie, zwycięskie życie. Ludzie siedzą, wiesz, z nosem przy książkach, próbując dobrze rozwiązać swoje życie. Ale każdy z nas ma sumienie, głos, zaraz będziemy to rozwijać, i już posłuszeństwo temu głosowi własnego serca, bo ja tak to definiuję, już daje zwycięstwo. Szczerość przed samym sobą. W świecie, w którym jest mnóstwo głosów, telewizja, radio, media, reklamy, pragnienia, pożądania, mody, trendy, to wszystko jest głosem bardzo silnym w naszym życiu i powoduje, że często my nie słuchamy siebie samych, chociaż siebie samych to również zawiera słuchanie swoich własnych pożądliwości, ale sumienie w sensie serca, czyli tego, co jest dobre. Wiesz, że gdybyśmy poszli w tą stronę, to byśmy mieli naprawdę dużo lepsze życie. Może gdyby tylko człowiek był taki miękki w słuchaniu tego, co jest dobre dla niego, jeśli chodzi o naturalny pokarm. Co włożyć do ust? To już ma od razu ma automatycznie lepsze życie. Mój pastor, pierwszy pastor, gdy się nawróciłem, uczył mnie tego, on mówi, ja jem tylko to, do czego mnie Duch Święty prowadzi. On był w ogóle dziwny. Wszyscy go uważali za dziwnego, ale na tamtym etapie mojego duchowego życia ta dziwność to była cnota, czyli wszyscy mówili, im bardziej dziwne, tym bardziej objawione. Więc ja mówię, wow, to ja też tak muszę. Ale byłem młody, miałem tam 20 parę lat i rosłem jeszcze, bo ja późno dojrzewałem. Zacząłem się golić dopiero na studiach. Więc w tamtym czasie jakoś tak nie bardzo to rozumiałem. Ja po prostu żarłem wszystko. Jedzenia było mało. Niedawno się komuna skończyła, jadłem wszystko. Ale on takie miał objawienie, że on je tylko to, co Duch Święty mu daje. No dzisiaj nie choruje, jest zdrowym człowiekiem. Myślę, że wielu z nas. Dobrze. Idziemy do Biblii, bo się w dygresjach utoniemy zaraz. Więc dobre sumienie, zwycięskie życie. Tak? Pytanie jakieś? Refleksja? Ania? Kasia? Zosia? Coś chcą powiedzieć? Okay. Dobra. 1 Samuela 24,6. Lecz potem ruszyło Dawida sumienie, iż uciął kraj płaszcza Saulowego. Tydzień temu też czytaliśmy o tym. To była historia, kiedy Dawid mógł zabić Saula, swojego wroga, w jaskini, kiedy ten oddał się w dwustronne miejsce, żeby załatwić swoje potrzeby. Odłożył broń, wtedy Dawid go tam dorwał i mógł go zabić. I go nie zabił i później modlił się i mówił, że ja uznałem twoje życie, Saulu, za cenne w oczach moich. Niech Bóg uzna za cenne moje życie w twoich oczach. I tutaj jest powiedziane, że to było spowodowane tym, że ruszyło Dawida sumienie, że nie zabił Saula, ale tylko odciął mu kraj szaty, żeby mógł mu później pokazać, żeby mógł to zrobić, ale tego nie zrobił. Więc zamierzył się na niego z mieczem, ale zamiast go zabić, uciął mu tylko kraj szaty na świadectwo tego, że mógł to zrobić. I wiecie, to jest ciekawe, bo w ogóle na temat sumienia w Biblii, tego słowa sumienie, najwięcej jest napisane w życiu Dawida w Biblii i później u apostoła Pawła w listach. Są w ogóle dwie grupy fragmentów w Biblii, gdzie najwięcej jest mowa o sumieniu. Myślę, że u Dawida dlatego, że o nim cały czas jest mówione, że on był człowiekiem według serca. Według serca Bożego. Jego psalmy to są pieśni o szczerości, szczerości przed sobą, przed Bogiem. To jest człowiek, który najmniej jest taki poprawny w wylewaniu swoich emocji przed Bogiem. Potrafi śpiewać pieśni bardzo depresyjne, po prostu wyrażające to, jak w danym momencie się czuje i jak się ma. I nie tłumi tego. Tak? I w ogóle Dawid jest typem Jezusa. Się mówi, że to jest często tak, nauczyciele Biblii mówią, że Dawid to jest taka nowotestamentowa postać w dziejach Starego Testamentu. Jezus bardzo często powołuje się na Dawida, mówiąc, że Dawid robił rzeczy wbrew zakonowi, jakoby, że wszedł, prawda, do świątyni i jadł chleby, które były tylko dla kapłanów. A on przecież nie był, bo Dawid był z rodu Judy, nie był lewitą. I tam wiele innych rzeczy, które Jezus powołuje się na Dawida, mówiąc, że to jest właśnie i Dawida królestwo. Królestwo Izraela, jego królowanie jest zapowiedzią przyjścia i panowania Jezusa. W ogóle Dawid jest pierwszym dobrym królem w Izraelu, tak? Jako drugi, bo pierwszy był Saul, ale Bóg sobie nie upodobał go w jego postępowaniu. A Dawida wybrał ze względu na jego serce. Strasznie dużo dygresji mi się ciągnie cały czas na głowę. Więc muszę teraz powiedzieć drugą rzecz też związaną z Dawidem. Mianowicie taką, że to nie był dobry człowiek. Jest bardzo ważne. Dawid nie był dobrym człowiekiem. Był mordercą, był cwaniakiem, był obłudny w swoim sposobie postępowania, był cudzołożnikiem, zabił swojego przyjaciela, żeby posiąść jego żonę, okłamywał swój naród, łupił go, był pod władzą obcych królów, łupił Izrael. Kiedyś taki brat, który już nie żyje, misjonarz Watkins, który żył tutaj w Polsce, powiedział całe kazanie na temat życia Dawida, pokazując jego obrzydliwe rzeczy, które wykonał w życiu. W ogóle człowiek, któremu się nie powinno wybaczyć. O, Bóg nazywa go człowiekiem według serca, swojego serca. Mówi, że upodobał sobie jego serce, że podoba mu się jego szczerość. To jest bardzo ważne, bo to jakby nam pokazuje teraz też rozróżnienie, że serce i sumienie ma każdy człowiek. Czy dobry, czy zły. I to, że ktoś ma sumienie, znaczy w tym powiedzeniu takim, czy masz sumienie, to pokazuje, że jak ktoś nie ma sumienia, to jest ten zły. Ale no to tak potocznie mówiąc, to my rozumiemy, o co chodzi, bo to jest jakiś tam slang, jakieś takie powiedzenie. Natomiast generalnie prawda taka jest w Biblii, że każdy człowiek ma sumienie, bo każdy człowiek ma głos serca. I teraz wiecie, to jest to, co jest powiedziane tu do Dawidzie, to jest powiedziane, że sumienie go ruszyło. Mi się to strasznie podoba, ponieważ można by zadać od razu takie bardzo praktyczne pytanie do naszego życia. Co ciebie rusza? Co ciebie rusza w twoim życiu, w twoim postępowaniu? Co ciebie rusza, gdy siedzisz na sofie? Co ciebie rusza rano, gdy się budzisz? Co ciebie porusza? Tak? Ja wiesz, że dobrą rzeczą, która powinna nas poruszać do działania, do zaniechania pewnych działań, tak jak w przypadku tutaj Dawida, lub postępowania w jakiś dobry, właściwy sposób, powinno być po prostu nasze dobre sumienie, które mamy przed Bogiem, jako motywacja do działań. Ktoś może siedzieć i po prostu leżeć, nic nie robić, dopiero jak poczuje głód. Zjadłem kebaba, ale nie ma. Muszę wyjść z domu. I powiedziała Elżbieta, kiedy zobaczyła Marię. Jestem głodna, muszę iść na macę. I poruszyło się coś. Nie, wiesz, że to jest dobre. Niektórych ludzi pożądliwości ich poruszają, ich marzenia, ich po prostu zazdrość ich porusza, bo widzą, że ktoś pojechał na urlop gdzieś tam i zdjęcia wrzucił na Facebook, bo to się jeździ na urlop, żeby zdjęcia na Facebook wrzucać. I po prostu, poruszyło się coś we mnie. Tylko pytanie, czy poruszyło się sumienie? Bo sumienie to jest właśnie ta rzecz, która sprawia, że ostatecznie dokonujemy właściwych wyborów. Dobrze. Zobaczymy, ile tych wersetów mam, około 20. Postaram się tak pomału je tłumaczyć. Niech każdy z was bierze zgodnie z tym, co się modliliśmy, do siebie samego. I niech to stanie się dla każdego źródłem zachęty. Podobny werset mamy w Ewangelii Jana. Jezus. Do Jezusa zostaje przyprowadzona kobieta, która zgrzeszyła. A gdy go przestali pytać, inaczej mówiąc, oskarżać tą kobietę, co założą, podniósł się i rzekł do nich: kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli i sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta po środku. Bardzo podobna rzecz. Sumienie, które porusza do jakiegoś postępowania lub zaniechania jakiegoś postępowania. Czyli sumienie jako źródło, jako przyczyna aktywności. Ja myślę, że to jest dla nas. Słuchajcie, bo my po prostu, my mówimy, jesteśmy chrześcijanami, chrześcijaństwo to jest sprawa taka religijna, duchowa, to jest, my mówimy, to jest to, co dzieje się w naszym wnętrzu, my nie jesteśmy obłudnikami, my jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami, wierzącymi, tak? To jest... Ale ostatecznie, sprawdzian tego, czy to jest wszystko prawda, czy te wielkie słowa są prawdą, to tutaj się wszystko rozgrywa. Tak, jak się czujesz z tym, co masz w środku? Co to ci mówi? To określa, czy ty jesteś we właściwym miejscu ze swoim życiem. I to cię prowadzi do zwycięskiego życia. Co mi tam drga? Tak jak zjesz posiłek dobry. To co wtedy się dzieje, tak? Posłużyło, nie posłużyło? Przyjęło się, nie przyjęło? Trawisz, nie trawisz, zatrzymuje, toś porusza, dziękujesz. W niektórych kulturach azjatyckich oczywiście trzeba jeszcze coś zrobić, żeby pokazać, że smakowało, że żołądeczek ruszył. I to wtedy znaczy, że wszystko jest dobrze. I wiecie, dokładnie tak samo jest z naszym życiem. jak porusza się sumienie w nas, co mówi, jakie rzeczy mówi, do czego nas prowadzi i czy w ogóle jest przez nas, czy my je w ogóle słuchamy, czy my tego w ogóle słuchamy, co się dzieje w naszym życiu. Czasami pęd życia jest taki, że my w ogóle nic nie słyszymy, jesteśmy głusi. Ciekawe są te dwie historie. Z Dawidem to jest taka, że on stał już z mieczem nad Saulem i mógł już go zabić. Już był na krawędzi akcji, tak, żeby dokonać tego. I w tym momencie on zaniechał tego. To jest fantastyczne. Czasami widzimy w filmach akcji. Pędzi jakiś morderca po prostu na kogoś tam. W oczach tej ofiary. Strach, zaraz mnie zabije. I nagle ten morderca, ten oprawca zatrzymuje się i wycofuje się. I ta ofiara nie wie dlaczego. Ogląda się, a tu za nim jakiś inny potwór. Prawda? I zaniechał swojego pościgu i uciekł. Jakaś Godzilla, jakiś tam coś innego takiego. Jakiś inny po prostu gremlin. A teraz w naszym życiu, co powoduje, że my wiecie, to jest normalne, nienormalne jest to. To są takie akty strzeliste od Boga, że On nam rękę zatrzymuje. Jak wtedy, kiedy Abraham chciał syna zabić i anioł złapał go za rękę. Mówi, nie rób tego. No jak z tą Godzillą, z tym gremlinem, tak? Nie, normalne życie wierzącego człowieka to jest to, że bez tych ekstra działań, okoliczności, strachów, że... Prawda? Już miał skoczyć i nagle zobaczył, jak to wysoko. Są okoliczności, które przemawiają. Bez tego serce nasze podpowiada nam. I wiesz, żeby być w takim miejscu, potrzebujemy albo Bożej ingerencji, w takiej nadzwyczajnej, albo właściwej kondycji serca, które pod wpływem konfrontacji spowoduje, że zaczniemy się zastanawiać. Ta druga akcja, to ten drugi przypadek działającego sumienia u tych ludzi był taki, że Jezus wypowiedział pewne słowa do nich, tak? On się zwrócił do nich, powiedział im o ich winie. Powiedział, czy są bez winy, czy są czyści, czy nie mają sobie nic do zarzucenia. I oni zaczęli o tym myśleć. Czasami mówimy, to jest tak powiedzenie, dał im do myślenia. Tak? Ale dać można do myślenia komuś, kto ma sumienie. Nie można dać do myślenia komuś, kto nie ma sumienia. Tak? Ktoś, kto nie ma sumienia, można go nastraszyć. Wymalować przed nim obraz strasznych okoliczności, które go czekają. Trochę tak w stylu takiego dobrego, średniowiecznego albo nawet XIX-wiecznego kazania. Grzesznicy w ręku wszechmocnego Boga. Taki był przebudzeniowiec, który głosił te jej kazanie. I obraz piekła wymalować przed słuchaczami. I wszyscy już się boją. A to dopiero wstęp. I już czuć smród palonych ciał na sali. Te ludzie wychodzą z takiego spotkania, nie chce im się grzeszyć. Nawet lekkie grzechy im przez myśl nie przechodzą. Ale wiecie, ale to nie jest sumienie, tak? To jest po prostu, to jest coś innego. Sumienie to jest coś, co odzywa się w momencie, kiedy słowo jest skierowane. Kiedy widzimy pewną sytuację i mamy zdecydować i wtedy odnosimy to do naszego serca. To jest właśnie to działanie, które Bóg chce w nas uruchomić. Teraz przejdźmy do listu do Rzymian. To jest taki, no, dwa fragmenty takie o charakterystyce takiej bardziej teologicznej trochę, ale one sprowadzą nas do takiego biblijnego punktu widzenia, jeśli chodzi o sumienie. Apostoł Paweł, wyjście do Rzymian 2, od 14. Skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, czyli prawem, tak? Bo to jest to słowo zakon, prawo, chociaż zakonu nie mają, dowodzą oni, że treść prawa jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Więc tu jest powiedziane o ludziach, którzy... jako tacy nie znają prawa Bożego, nie mają dostępu, poganie, tak? To byli ci goim, czyli inne narody, które nie miały Tory. To są czasy początków, można powiedzieć, początków eklezji, początków Nowego Przymierza, pierwszego Kościoła. Więc kiedy się mówi inne narody, to Paweł wie, że to po prostu nie chodzi o jakichś chrześcijan w innych narodach, tylko chodzi po prostu o tych, którzy nie poznali prawa Bożego. I teraz on tutaj mówi, że oni mają sumienie, i na podstawie tego sumienia swojego żyją, więc wszyscy je mają. I to, co jest powiedziane o tym, że sumienie mówi im, składa świadectwo i co to sumienie z nimi robi? Oskarża ich i bierze w obronę. Czyli to jest wewnętrzny głos, który zwraca się do postępowania tego człowieka i mówi, teraz dobrze postąpiłeś, teraz źle. Ktoś kiedyś tak, jakiś tam prowadził, czasami się pojawiają tacy chrześcijanie o takim bardzo takim negatywnym zacięciu prawicowo-nacjonalistycznym, możecie się spotkać z tym. Ktoś tam po prostu jechał po muzułmanach, akurat to było, i pokazywał, jak to wyższość chrześcijaństwa nad całą resztą, wiesz, i no, może być bardzo niezdrowe, może być bardzo fałszywe. I fajnie powiedział człowiek, który tam był i który był jakby takim kontrdyskutantem, ale on powiedział coś takiego, powiedział, na świecie ludzie są tacy sami. Oczywiście to jest niepoprawne znowu, bo no ale jak to, muzułmanie, chrześcijanie, tacy sami. Ale to, co później powiedział, było bardzo przekonujące, bo on powiedział, wszyscy ludzie na ziemi mają dzieci i je kochają i chcą dobrych rzeczy dla swoich dzieci. Wiesz, i to mnie przekonało. To mnie przekonało. Oczywiście tam może się od razu ten taki fundamentalistyczny chrześcijanin od razu powiedział, ale oni swoim dzieciom bomby przyczepiają, prawda? I tak. No okej, okay, dobrze, możemy to rozwijać, prawda? I tak. Ale nie wszyscy. Większość ludzi na ziemi jest taka, jak mówi tutaj drugi rozdział listu do Rzymian, że wszyscy ludzie, czy Boga znają, czy nie znają, mają sumienie i te sumienie raz ich oskarża, a raz bierze w obronę w związku z tym, jak postępują. Zresztą Jezus do tego się odwołuje w swoim nauczaniu, bo mówi, skoro wy źli jesteście, potraficie dobrze czynić swoim dzieciom. Wydawałoby się, że nie, ale jednak czynicie. Więc jest, gdzieś jest to serce i jest ten głos, który jest w nas i który mówi, co jest dobre, a co złe. Więc pierwsza rzecz w sumieniu, to jest to, że mówi, co jest dobre, co jest złe. I teraz drugi fragment z 9 rozdziału. Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w duchu, że mam wielki smutek i nieustanny ból serca w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała. Dobrze, to jest konkretny przypadek, on mówi, konkretna sytuacja, on mówi, że on jest gotów być odłączony od Boga, żeby Izrael, który nie rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, mógł go przyjąć. I teraz on zaczyna tę mowę od tego, że mówi, że to, co mówię, jest prawdą. Wiecie, ja mogę powiedzieć tak. Jestem gotów za was umrzeć. Czy poświadcza mi moje sumienie, że mówię prawdę? Zaj których. Tak? Teraz Paweł tutaj mówi coś takiego podobnego i on mówi, że sumienie moje, jego sumienie, które jest w Duchu Świętym, to jeszcze jest ciekawa rzecz, bo może być sumienie w Duchu Świętym, może być sumienie nie w Duchu Świętym. To za chwilę do tego dojdziemy. On mówi, że poświadcza mu jego sumienie, że on jest, że mówi prawdę, że to jest szczere, że on nie ściemnia, że to jest naprawdę, że to są jego emocje, że są jego szczere emocje wobec Izraela, że gdyby mógł zawrzeć taki układ z Panem Bogiem, że kosztem swojego oddzielenia od Boga Izrael będzie przyjęty, to on jest gotów to zrobić. I on jest szczery i to jest prawda. Więc druga funkcja sumienia jest taka, że sumienie mu pokazuje, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Czyli jedno to jest wybór dobre, złe, jeśli chodzi o postępowanie. Druga rzecz to jest właśnie to, czy coś jest prawdą, czy kłamstwem. Czasami mówimy w ten sposób, że mówimy, oj, nie wydaje mi się. Oj, jakoś tak nie czuję tego. I czasami takie rzeczy to ratują życie. Prawdopodobnie kobiety w tej funkcji sumienia, prawda, kłamstwo, są lepsze. Mężczyźni są lepsi w tym, co jest dobre i co jest złe. Nie, dobra, przepraszam mnie. To jest taki, to jest żart w moim stylu kaznodziejskim takim. Ale żona jest przerażona moimi dygresjami. Ale prawdopodobnie to, co pierwsze powiedziałem, to jest prawdą. Poświadcza mi to moje sumienie w duchu. Że kobiety w tym aspekcie sumienia, co jest prawdą, a co kłamstwem, są czasami lepsze od mężczyzn. One po prostu potrafią na kilometr czy nosem wyczuć, że coś jest tak i coś jest nie tak. To jest ciekawe, ale to jest funkcja też sumienia. Że my wiemy, czy to coś jest prawdą. Czyli ten obraz tego detektora, to nie jest tylko obraz detektora dobre i złe, ale również detektor prawda, kłamstwo. Co Bóg mi mówi. Dobrze, idźmy spokojnie dalej. Kolejny fragment z pierwszej księgi Samuela o sumieniu. To niech będzie dla ciebie, mojego pana, potknięciem i wyrzutem sumienia, jakby było, gdyby wylał krew niewinną i sam siebie ratował swoją własną ręką. Gdy zaś pan wyświadcza dobro mojemu panu, wspomnij na swoją służebnicę. Dobrze. Kontekst jest tam pewien taki, możecie sobie to sprawdzić i przeczytać, natomiast my tutaj na tym kazaniu czepiamy się tego znaczenia słowa sumienie. I tu jest powiedziane, że jeżeli człowiek dokonuje czegoś wbrew Bogu, wbrew temu, co jest dobre, temu, co jest właściwe, to jest powiedziane o przelewaniu krwi niewinnej, ratowaniu siebie własną ręką, to jest powiedziane, że temu towarzyszy wyrzut sumienia. Tak? Więc tam mieliśmy sumienie jako coś, co porusza nas do działania, ruszyło go sumienie, tak? I postąpił tak, a nie inaczej. A tutaj mamy coś takiego, że świadome występowanie wbrew temu, co jest dobre, powoduje, że jest wyrzut sumienia. To jest dobre polskie słowo, nie sprawdzałem, jak to jest w Grece i w innych językach, ale w języku polskim to jest coś dobrego, bo to my to mówimy, że mamy czkawkę. Tak, że po prostu, że odbija nam się tym, co zrobiliśmy. Po prostu wracają do nas konsekwencje tego złego wyboru, który został dokonany. Wyrzut sumienia. Czasami wyrzut sumienia jest tak traktowany w współczesnym, takim humanistycznym świecie, jako coś, co należy po prostu odepchnąć od siebie. A nie, nie, tam nie wyrzucaj sobie. Nie oskarżaj siebie. Prawdopodobnie moja żona mogła mieć parę dobrych wykładów na ten temat, z punktu widzenia też psychologii, terapii i tak dalej, i różnych sytuacji, które mamy. Czasami faktycznie człowiek sobie wyrzuca rzeczy, które... Za chwilę do tego dojdę, dlaczego. Które nie powinien. Ale wiecie, nie jesteśmy na seansie terapeutycznym teraz. Mamy Słowo Boże, jesteśmy w kościele i patrzymy, jakie znaczenie słów zawiera Biblia. I jest powiedziane, że jeżeli człowiek źle postępuje, to ma wyrzut. I wiecie, to dla człowieka powinno być też ratunkiem. Powinno być coś takiego, że jeżeli coś mu się czka i z czymś nie może normalnie funkcjonować, to powinien to przyjąć jako łaskę od Boga. Jako to, że jego sumienie jeszcze nie jest zamordowane. Że jeszcze żyje w nim głos. Powinien to podejść do tego pozytywnie. I powiedzieć, zło zrobiłem. Zrobiłem zło. Muszę, nie wiem, wynagrodzić, przeprosić, odpokutować, zmienić, wrócić do tego, rozkminić, porozmawiać, zastanowić się, porozmawiać o tym z Bogiem, ale nie zostawiać tego, ponieważ sumienie nie będzie na zawsze dawało tego sygnału, że coś zostało źle uczynione. Ono w tym momencie daje wyrzuty. Ale jeżeli nie zostanie to załatwione we właściwy sposób, w właściwym czasie, to sumienie gwarantuje wam, że ono przestanie się odzywać. Ono przestanie wołać. I teraz przeskoczymy do fragmentu z pierwszego listu do Tymoteusza, który właśnie mówi o takiej sytuacji, gdzie coś złego stało się z sumieniem. Paweł mówi tak, pierwszy Tymoteusza, a może nie, może wcześniej jeszcze pierwszy do Koryntian 8:12. Paweł mówi tak, a tak grzesząc przeciwko braciom i obrażając ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. W innych tłumaczeniach Biblii Tysiąclecia jest raniąc lub rażąc ich sumienie. I teraz zwróćmy uwagę, to jest bardzo ciekawe, bo czasami ludzie mówią, że sumienie to jest głos Ducha Świętego. Wiecie, nie zawsze sumienie to jest głos Ducha Świętego. Sumienie to jest raczej nasz głos. To jest głos naszego serca. Po pierwsze, to, co jest napisane w liście do Rzymian, co apostoł Paweł powiedział, że poganie, którzy nie znają Boga i prawa, mają sumienie. Druga rzecz jest taka, że kiedy jest mowa o nowym przymierzu, które Bóg zawrze ze swoim ludem, to jest przez jednego z proroków powiedziane w Starym Testamencie, to jest powiedziane, że Bóg da swoje prawo do naszych serc i na naszych sercach wypisze ich. Także nie będziemy musieli uczyć jeden drugiego, poznaj Pana, ale będziemy mieć to prawo wypisane w naszych sercach. Nasze serce z twardego kamiennego stanie się miękkie, czyli na naszym sercu będzie treść prawa, tego co dobre, co złe wypisane i każdy będzie mógł sam czytać. Więc to nie jest powiedziane o tym, że tam będzie mieszkał Bóg i mówił do nas, co jest dobre i złe. Oczywiście, taka jest funkcja Ducha Świętego, ale to nie jest wykład teraz o byciu prowadzonym przez Ducha Świętego. Mówimy o tym, co jest nasze. O duchu ludzkim, o naszym duchu, tak? Więc głos Ducha Świętego nie jest równoznaczny z głosem naszego sumienia. Inni mówią, ale jeżeli narodziłeś się na nowo, to masz doskonałe sumienie. Wiecie, to też jest ciekawe, że nie wszyscy mamy doskonałe sumienie, ponieważ sumienie jest nazwane sumieniem słabym. Sumienie może być zranione, nadwyrężone. Więc teraz wiesz, jeżeli taka może być kondycja sumienia, może być sumienie słabe, to my nie możemy się bez zastanowienia do tego sumienia odwołać. Bo można by się bez zastanowienia, bez cienia wątpliwości odwołać do sumienia, które jest doskonałe. Niektórzy ludzie tak robią ze swoim sumieniem, że mówią, ja nie mam sobie nic do zarzucenia. I oczywiście mówimy taki bezpardonowiec, wiele osiągnie w życiu. Dobrze, okej, okay, spoko. Ale pytanie jest, czy on dokonał właściwej oceny samego siebie, tak? Czy jego sumienie powiedziało mu prawdę? Bo może właśnie powinien mieć sobie coś do zarzucenia. Stąd się biorą konflikty między ludźmi, ponieważ różnie widzimy różne rzeczy, różnie je oceniamy, różnie oceniamy postępowanie, tak? Różnie oceniamy wybory. To jest powiedziane o słabym sumieniu. Jeszcze zatrzymując się na chwilę przy tym fragmencie, cały kontekst mowy o tym sumieniu, on w ogóle tutaj jest bardzo dużo w tej części pierwszego listu do Koryntian, bo Paweł odwołuje się tam do oceniania tego, jak jeść i do ofiar składanym bożkom, do jedzenia mięsa czystego, nieczystego, całych dyskusji, to, jakie to wywołuje, oskarżenia wzajemnego. I w tym kontekście to słabe sumienie, to jest sumienie, tak jak z kontekstu będziemy czytać, już nie chcę tego rozwijać teraz, to jest sumienie człowieka, który uważa, że nie powinien jeść mięsa ofiarowanego bałwanom. My byśmy mogli dzisiaj, tak nie znając Słowa Bożego i nie myśląc, nie rozważając głęboko tematu sumienia, moglibyśmy powiedzieć, że to dobre sumienie, takie wrażliwe, on nie chce jeść mięsa ofiarowanego bałwanom, tak? Ktoś zaniósł święto do świątyni, kiwał się przed bóstwem, okadził, przyniósł i mówi teraz to jedźcie, bo to już jest ofiarowane. Słabe sumienie tego młodego wierzącego, to jest sumienie, które mówi, nie powinienem tego jeść. Ciekawe jest, że apostoł Paweł mówi, żebyśmy tego sumienia nie forsowali i nie niszczyli poprzez nasze jakieś wywieranie presji na niego. Sumienie musi dojrzewać od najważniejszych rzeczy do najbardziej szczegółowych, będąc przekonywane przez Ducha Świętego, co jest dobre i co złe. I wtedy to słabe sumienie staje się mocnym sumieniem. Wtedy człowiek w pewnym momencie może dojść do takiego miejsca i powiedzieć, jedzenie, materia, pokarm, co bym nie jadł, to mi nie zaszkodzi, bo to nie ma wpływu na moje życie duchowe. Może nie będę jadł małż, które są w Starym Testamencie zapisane jako nieczyste, a nauka potwierdza, że może to ma sens, ponieważ one żywią się brudami z dna mórz i oceanów, filtrując te brudy wszystkie. Więc może nie będę jadł małż ze względu na dobro mojego ciała, żeby nie przyswajać tych wszystkich toksyn, ale ze względu na życie duchowe, czy to może mi w jakikolwiek sposób zaszkodzić? Nie, moje sumienie już jest silne, już jest mocne dzisiaj. Tak? Ja po prostu mogę. Więc nasze sumienie podlega procesowi wzrastania. Ale tutaj jest nakaz, żeby nie grzeszyć przeciwko braciom, raniąc ich słabe sumienia. Czyli to też jest bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli, bo to jest też, jak wiecie, za każdym razem, jak w naszym życiu chrześcijańskim, Boże, ja mówię takie cenne rzeczy, nie uśmiej, bo to jest bardzo ważne. W naszym życiu z Bogiem te rzeczy wewnętrzne są absolutnie priorytetowe. Te zewnętrzne to zawsze będzie jakaś religia. Tak zawsze jest generalizując. Przyjdzie młody człowiek do kościoła. Niedawno byliśmy w takim kościele, był młody człowiek, wyszedł po nabożeństwie, uwielbiał, tańczył, śpiewał, czytał Biblię, krzyczał amen, wyszedł po nabożeństwie, zapalił fajkę, przeżywał nabożeństwo, po prostu super było. My wyszliśmy, to zauważyliśmy, nieczęsto to się zdarza w Polsce, w takich zborach ewangelicznych, jak byliśmy za granicą. Wtedy mi się to właśnie to przypomina i to jest właśnie odnośnie tego słabego sumienia. Można powiedzieć tak. Czy to wciąganie dymku szkodzi jego duchowi? Te momenty kazania najbardziej lubię. Dobre kazanie to jak ludzie wychodzą z wątpliwościami i zdenerwowani. Bo to znaczy, że będą przez tydzień rozważać kazanie.
Najwyraźniej nie szkodzi.
Dobrze, ja powiem tak, generalnie w ogóle palenie jest złe, tak? Powiedzmy tak. Okej, to nie jest dobre. Nauka to pokazała, że można mieć raka i inne rzeczy i w ogóle szkoda kasy. Więc ja nie palę. Nawet po cichu. Macie jasną sytuację, tak? Czy polecam palenie? Nie polecam. Nawet jak widziałem kolegę, który po prostu palił fajkę taką, wiesz, tak pochniało niego w domu i to był pastor. I tak mówisz, tak dwa razy w roku, tak na Wigilię i na wakacje, on sobie tą fajkę nabija. To jest jeden z pastorów tu warszawskich. I ja tak byłem zszokowany, a on mówi, ty wiesz co, bo naoglądałem się tych filmów o tych starych reformatorach, o tam, o Kalwinie, o jakimś innym jeszcze, mówi, jeszcze w XIX wieku w Stanach to była normalna. Pastor z fajką, to była właśnie Biblia i fajka, to były tylko dwa atrybuty po prostu męża Bożego. I on mówi, tak wiesz, tak mi zostało, ja wiem, że to jest niezdrowe, ale tak ten zapach, wiesz, tej takiej prawdziwej nikotyny, tej takiej, wiesz, mielonych liści, to jest takie inne, tak dwa razy w roku tak popykam sobie, nie? Czy trafi do piekła? Przepraszam. Rozumiecie? Więc... Ale teraz powiem wam inną sytuację związaną z tą rzeczą. I to jest taki banał, bo w ogóle, wiecie, to jest naprawdę... Nie warto, żeby to w ogóle rozkminiać za szeroko. W ogóle w Polsce coraz mniej ludzi pali nikotynę. Jest dobry trend i bez żadnych restrykcji coraz mniej ludzi pali. To jest super. To jest chwała Bogu za to. W innych krajach jest dużo gorzej, w całej Europie. W każdym razie ta sytuacja z tym młodym człowiekiem, który wychodzi po kościele i pali papierosa. I teraz tak, ja mógłbym zranić jego sumienie. Oczywiście ja go nie znam, więc ja w ogóle nie wiem, czy bym go zranił, czy nie. Ale często to się zdarza w takich wspólnotach chrześcijańskich, że następuje szybkie uświęcenie. Przychodzi jakiś starszy wierzący, jakiś brat w Chrystusie, siostra w Chrystusie, nadobny, wrażliwy, kochający Pana Jezusa. Kiedyś Lester Sumrall powiedział, jak ktoś mówi Jezus, przeciągając S, to od razu myśli, że to wąż przyszedł. Nawet jeśli mówi Jezus. Więc wiesz, przychodzi gdzieś taki i mówi, uj, nie wolno. Bo to jest, wiesz, ogień, siarka, piekło, papierosy, wszystko to. My tu takich rzeczy nie robimy. Taki wierzący może powiedzieć, gdyby miał już takie trochę niesłabe sumienie, trochę wzmocnione, to powiedział, a Biblia coś mówi o niepaleniu? Ale nie mówi też o paleniu.
Mówi o całopaleniu.
Dobra, znam konkretny przykład taki. Przyszła młoda dziewczyna, nawróciła się. Po prostu była strasznie poturbowana w swoim życiu. Problemy w rodzinie, różne rzeczy. I po prostu nosiła po prostu takie wydarte, modnie dżinsy, po prostu czarne, obcisłe. I super były te dżinsy. Ale po prostu, wiesz, i na siostrę. O, chwała Panu, to daj życie Jezusowi? Tak. Zapraszam Cię dzisiaj na obiad. Ona mówi, super, po prostu fajnie. Mówi, normalnie, dopiero krótko wierząca jestem, to są taki kochani, ci chrześcijanie, naprawdę są chrześcijanie. Zabrałem do domu, usiadła, nakarmiła. Miło sobie rozmawiali. Mówi, ale wiesz co, tak naprawdę to Cię zaprosiłam, bo chcę Ci kupić nowe spodnie. I ona w ogóle mówi, ale co? Wiesz co, nie godzi się. chrześcijanka, takie spodnie. Nie dość, że to podarte. Za małe na ciebie. Jeszcze chłopaki patrzą. I ona patrzyła na tę kochaną chrześcijankę, która ją zaprosiła do domu. A ta po prostu jej wymalowała obraz po prostu odstępstwa przed jej oczami. To się nazywa, co Paweł nazywa, ranienie czyjegoś sumienia, które jest jeszcze słabe. Nie wolno takich rzeczy robić. Trzeba do istotnych rzeczy przywiązywać istotną wagę. Do nieistotnych... Nie. Tak. Moja żona to nazywa doczepiane sumienie. Zagadnijcie, kto w naszym domu jest doczepianym sumieniem mojej żony. Zewnętrznym. Tak jak są zewnętrzne dyski w komputerach czy coś tak. Ja często mi żona o tym przypomina, najczęściej w samochodzie, bo wtedy jest blisko, nie może uciec. Mi się wtedy wydaje, że jestem już takim nie za bardzo zewnętrznym sumieniem, bo siedzimy w jednym samochodzie. Dla niej to ciągle jest zewnętrzne jednak sumienie. Dobrze. Więc słabe sumienie, które można ranić, więc nie, sumienie nie jest doskonałe. Ale teraz druga rzecz, to jest taka bardzo mocna, brat Hegen uwielbiał ten fragment w swoim nauczaniu o duchu, duszy i ciele i prowadzeniu Ducha Świętego. To jest z 1 do Tymoteusza 4. Mówi tak. Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, będą słuchać nauk szatańskich. Więc on mówi, że duch wyraźnie mówi, tak? Jest to duch proroctwa. To jest coś, co oni wyraźnie słyszeli w tym pierwszym kościele. Co się będzie działo w przyszłości? Czasami chrześcijanie mają tak, są trochę zdołowani tym, że rozpatrują, ja o tym nawet mówiłem chyba tam w którymś kazaniu przed wakacjami, że tym odstępstwem pierwszego kościoła, walkami o doktryny i tak dalej. Pamiętacie, mówiłem o tym, o tych pierwszych soborach, o nawet morderstwach, do których dochodziło na nich, o tych walkach, o tych ekshumikowaniu siebie wzajemnie, wyrzucaniu się z miast, pozbawianiu biskupów ich funkcji i tak dalej. To był drugi, trzeci wiek. Dla mnie to było szokujące, że tak wcześnie. Ale wiecie, prawdopodobnie to wszystko było jakby przez... Bóg to widział, że kondycja ludzkiego serca jest słaba i po prostu... Jeżeli Izraelowi się tak szybko nie udało zbudować królestwa mesjańskiego, to i Eklezja będzie miała też niełatwą drogę. I prawdopodobnie dlatego te ostrzeżenia przychodziły i była mowa, że... Paweł zresztą mówi, że sam mówi, że ja wiem, Paweł mówi o sobie, ja wiem, że jak ja odejdę, to zaczną się problemy. Dzisiaj to bym powiedział, co to za życzenie śmierci trzy. Ty bądź pozytywnym kaznodzieją. Ale on widocznie tak wiedział, że coś takiego będzie miało miejsce. Dobrze, to tylko wtrącenie. I teraz mówi, że to przyjdzie, to zwiedzenie, te duchy zwodnicze, te szatańskie nauki przyjdą przez ludzi i że ci ludzie będą zwiedzeni obłudą kłamców. I teraz, kim są ci kłamcy? Są to ludzie naznaczeni w sumieniu piętnym występku. To jest takie zakręcone. Ja wam to sprawdziłem, napiętnowanych złym czynem, to jest w innym tłumaczeniu. W ogóle, czym jest piętno? My nie używamy tego słowa. Dzisiaj się nie używa słowa piętno. To jest w ogóle takie starodawne słowo. Wiesz, pieczęć to jest odcisk na pieczęci, tak? Lakowa, jakaś woskowa, stygło to, pieczętowało to dokument, jakąś tajną księgę. Żeby otworzyć to, trzeba było złamać i tego już nie można było skleić w sposób taki, żeby nie było widać, że to zostało złamane. Tak? To już było pęknięte. Natomiast piętno to było wypalenie znaku na skórze. Bądź zwierzęcia, bądź niewolnika. I to było piętno. My dzisiaj czasami mówimy, że ktoś jest tam napiętnowany, bo ktoś coś o nim źle powiedział. Napiętnowali mnie w mediach. Ale to nie jest oryginalne słowo. I kiedy apostoł Paweł pisał tutaj list do Tymoteusza, to TVN-u nie było. I paru innych rzeczy też nie było. I nie było jak piętnować w taki sposób. Tak? No nie było. Słuchaj. Apostoł Paweł nie miał telefonu komórkowego. To jest w ogóle, przychodzi ludzkie pojęcie. Ale nie było. Więc tutaj, kiedy on pisze o piętnie, które jest wypalone na sumieniu, sumienie, które jest naznaczone piętnem w wyniku złego postępowania, to on mówi o takiej sytuacji, że człowiek ma sumienie wrażliwe, generalnie z natury. Dzieci mają dobre sumienie, są naiwne. Tak? One mają wrażliwe, one wiedzą, co jest dobre, co złe, to są proste rzeczy. Wiedzą, że krzyk oznacza coś niebezpiecznego. Tak jakby tu dziecko posadzić, tak? W czasie dzisiejszego kazania mamusia by mówiła, siedź spokojnie, pastor jest dobry człowiek. On nie na ciebie krzyczy, on do nas wszystkich mówi. Dziecko reaguje od razu, bo jest naturalne, tak? Wszyscy mamy takie, z takim sumieniem się rodzimy, miękkim. Ale później, w wyniku występku, to sumienie zostaje napiętnowane tak, że nie może funkcjonować już jak zdrowe sumienie. Zostaje wypalone. Przez co? Przez złe czyny. Zobaczcie, jak się mówi, czasami się mówi taki młody kryminalista. Zdeprawowany dzieciak, tak? Skąd to się bierze? Dzisiaj mamy sytuację z tym państwem islamskim, które dzieciom nakazuje mordować dorosłych, tak? Następuje złamanie sumienia. I może następować złamanie człowieka, to jest sumienia. Teraz jeśli chodzi o nas i o ten fragment, tak? To jest ciekawe, bo to są ludzie, którzy przyjdą do kogo? No przyjdą do eklezji, przyjdą do kościoła, gdzie oni będą tego uczyć? No we wspólnocie, no Duch Święty mówi o tym, tak? Więc o czym tu jest mowa? I mówi, że co oni będą? Oni będą zabraniać zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący je spożywali z dziękczynieniem. Skąd to się wzięło, wiesz? To jest na takiej zasadzie, że jeżeli człowiek sam jest naznaczony niewłaściwym postępowaniem w swoim życiu, grzechem, to jego sumienie nie może w zdrowy sposób funkcjonować. Podam wam taki przykład, on jest, Iza go czasami używa, chyba często go nawet używa, bo to taki, była bardzo mocna ilustracja, ona zapadła nam. Też musieliśmy przebaczyć temu człowiekowi. Ale była historia, że byliśmy na pikniku takim chrześcijańskim niedużym, 20 osób pod namiotami w lesie. My akurat wróciliśmy z dużej konferencji chrześcijańskiej, przyjechaliśmy, żeby tam to było w innym mieście, żeby się z nimi podzielić, to było tam 20 parę lat temu, krótko po nawróceniu, 2-3 lata po nawróceniu. I siedzimy, wszyscy jemy razem przy ognisku, są namioty i tak dalej. Kąpiemy się na zmianę w tym jeziorze, wychodzimy, gadamy. Tak, generalnie bardzo fajnie, miło. W pewnym momencie z jeziora wychodzi... Syrena. W pewnym momencie z jeziora wychodzi moja żona. Kto? Jest znajomą na moim Facebooku. Moja żona. I wiesz, wyszła, wzięła ręcznik, elegancki, strój kąpielowy, zawinęła się tym ręcznikiem, prawie potąd, potąd się zawinęła, przyszła i usiadła przy ognisku. I tam gadamy. W tym momencie ten jeden z wierzących osób, która tam siedziała, której właśnie musieliśmy później wybaczyć i błogosławimy ją, przestał mówić. Normalna rozmowa się zaczęła, toczyła, nagle przestał mówić. Próbujemy coś, rozmowa nie idzie. I w końcu on się odzywa tak. I mówi tak. Tak nie patrzy na nią nawet. Tylko na to ognisko. Mówi tak. Idź się ubierz. Świetna ilustracja. Apostoł Paweł mówi, dla czystego wszystko jest czyste. Często ten, który najgłośniej oskarża, to może być człowiek, którego życie jest naznaczone piętnem występku i on z tej perspektywy postrzega rzeczy dookoła siebie. Wiesz, on sam miał pewne rzeczy do przewalczenia w swoim życiu. Nie znam jego życia, w sensie nie wiem, co go spotkało, co się roiło w jego głowie. To był nowonarodzony chrześcijanin, kochał Boga, był napełniony Duchem Świętym, przyjaźniliśmy się. Ale tu była jakaś pięta achillesowa w jego życiu. I to pokazuje, że to jest właśnie dla mnie ilustracja czegoś takiego. Jest występek, jest zło, które powoduje, że człowiek nie może już normalnie oceniać rzeczywistości. I albo w jednej sytuacji mówi, nic się nie stało. Tak jak żona przychodzi i po prostu płacze, że mąż ją prześladuje. Nie? Jak on zastrasza, po prostu krzyczy i tak dalej. Nie? Mąż przychodzi, a on mówi, nie, ja po prostu głośny człowiek jestem po prostu. Tak. No mówi, no rano mówisz, że się pozbierać nie mogła, jak wyszedłeś z domu, jak ją pożegnałeś. Nie. Czyli albo mówisz komuś, to jest w przypadku uzależnień, to jest fajne. Za dużo pijesz. Ja piję za dużo? Nie za dużo. Jesteś alkoholikiem. Nie jestem alkoholikiem. To jest w sumie nienaznaczone piętnem występu. Czyli pierwszy objaw to jest lekceważenie. Nic się nie stało. Przychodzisz do kogoś i mówisz, słuchaj, tak nie wolno. To się nazywa agresja. To rani. Posunąłeś się za daleko. Moja żona przychodzi do mnie. To był żart grubiański. Grubiański? Co życie takie opowiadam. I tam mówi, to jest właśnie Grubiański. Czy bym chciał, żeby twoja córka takie opowiadała? Nie. To nie. Teraz przechodzimy do tego drugiego wywalonego sumienia, czyli moje sumienie naznaczone piętnem w występku, więc kogoś krytykuję, tak? Ale jedna funkcja to jest taka, że lekceważę. Dlatego właśnie, i to wiecie, to jest działa na te dwie strony. Więc dlatego mówię, że sumienie może być wykrzywione. Albo przez grzech, który powoduje, że lekceważę i mówię, nic się nie stało. I przeważnie to wobec siebie tak traktujemy wtedy. Wszyscy kradną, wszyscy oszukują, wszyscy zamordują, wszyscy piją, wszyscy narzekają. I po prostu nie czujemy kontrastu w ogóle. I mówimy, czy jestem jakiś gorszy niż inni? A żona przychodzi i mówi, Marek, wiesz, coś tamtego, to ja... Czy jestem złym mężem? A Iza mówi, czy ja mówię, że ty jesteś złym mężem? Ja mówię, żebyś się złapał za odkurzacz. Bo ty jesteś dobrym mężem. Dobra, okej. Okay. Dobrze. Okej, okay, myślę, że skończę w tym miejscu. Ale będę to kontynuował, bo to jest po prostu 1/3 dopiero wersetów, które mam na temat sumienia. Ale to, co chcę was w ogóle zachęcić, wrócimy do tego, przerobimy jeszcze te inne fragmenty, które mówią o funkcjonowaniu i o działaniu sumienia, robieniu z igły widły i tak dalej, różnych rzeczach, przewrażliwionym sumieniu, bo zatwardzonym właśnie już troszeczkę było. Ale to, co was chcę zachęcić do tego, żebyście po prostu żyli z miękkim sercem. Żebyście słuchali tego, co wam się nawet czasami, można powiedzieć, roi w sercu. Że coś wam chodzi po głowie. Ja miałem w tym tygodniu taką sytuację, wiecie, że jechałem do Warszawy kolejką. Uwielbiam wjeżdżać kolejką, szczególnie jak jest dobra pogoda i są fajne widoki. Wjeżdżam kolejką, jest Dworzec Wschodni, Praga, Stadion Warszawa, Wisła, Powiśle i zanim się schowa ten pociąg w tym tunelu, to już mam piękną panoramę Warszawy, czy tam fotki jakieś sobie strzelę. Lubię ten klimat. Kolejka się często zatrzymuje, są te stacje, jeszcze te podmiejskie. Jechałem do miasta i po prostu i tak mnie ogarnęła taka myśl, że to miasto jest piękne. I że chciałbym tutaj zamieszkać, bo mieszkam pod Warszawą, tak? I to było fajne, bo czasami to jest tak, że się po prostu w takiej hedonii, to nazywam, myślowej, zanurzam i od razu myślę, jakby tu wygrać w totolotka, żeby mieszkanie kupić, a najlepiej domek na Żoliborzu, wiesz, i odpływam w nierealność, dyzio marzyciel, po prostu, a gdyby te wszystkie chmury były z waniliowego kremu, tak to czasami tak to jest, ale wiecie, jeżeli człowiek ma miękkie serce, to coś Bóg zaczyna z nim robić. I wiecie, ja dokładnie jak jechałem, opowiadałem to idzie przez cały tydzień chyba dzisiaj, z parę razy do tego wracałem. Ale po prostu jakby w środku tego Bóg zaczął do mnie mówić. I mówi, że On kocha to miasto i On chce zdobyć to miasto. Wiecie, i nagle w moim sercu, w moim sumieniu, głos Ducha Świętego, głos mojego serca, nastąpiło takie, jakby coś pyknęło, takie pyk, rozdzielenie. I ja po prostu zobaczyłem, że to są moje pragnienia, moje chęci, moje nastroje, moja dusza. Ale w tym samym momencie Bóg przychodzi i mówi, ja kocham to miasto, ja chcę, żeby tu było więcej światła. I wiesz, jak tak Bóg zaczął do mnie mówić, coś mi to takie było, było takie, no, encounter with God, po prostu, spotkanie z Bogiem, takie głębokie po prostu. I ja, jak później się to skończyło, to ja powiedziałem, Boże, ja dziękuję Ci, że nastąpiło to takie pyknięcie, że mogłem zobaczyć, że to jest moje chciejstwo, to są moje jakieś tam marzenia o domku na Żoliborzu, moje takie, nawet miłe, prawda? No bo przecież to nie grzech mieć domek na Żoliborzu. Ale w sensie takim, że to są moje po prostu, to są moje takie po prostu, no po prostu cielesne, duszewne, różne takie marzenia, które nawet jak nie są złe, to nie jest to, co Bóg chce do mnie w danym momencie mówić. Wiecie, ja ciebie zachęcam do tego, żebyś właśnie w ten sposób patrzył też na swoją rodzinę, na swoich bliskich, patrzysz na swoje dzieci. Zobacz, jaki głos sumienia odzywa się w tobie. Co serce ci mówi? Patrzysz na bliskich. Patrzysz na siebie, na swoje postępowanie, na swoją rodzinę. I że pójdziesz za tym, to Bóg cię przyprowadzi do siebie bliżej. Ktoś może powiedzieć, taki biblijny. Ktoś może powiedzieć, no tak, ale sumienie nieodrodzonego człowieka z Ducha Świętego, nienarodzonego na nowo, to może go zwodzić. Wiesz, tak, to tak może być, ale generalnie jest tak, że niemożność wypełnienia prawa, zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła, prowadzi nas jeszcze bardziej do tego, żeby znaleźć Chrystusa. Bo jest powiedziane, że zakon jest przewodnikiem do Chrystusa. Jeżeli są dobre rzeczy w moim sercu i ja ich chcę, ich pragnę, to ja ich nie wykonam dlatego, że ja będę posłuszny mojemu sumieniu, bo ja i tak żyję z łaski Bożej. I wszystko, co dobre uczynię nie w własnej sile, a dzięki Bożej, nie dzięki przestrzeganiu przykazań będę święty. Więc to mnie doprowadzi tylko do bezradności tak naprawdę, ale ostatecznie przyjdzie Bóg i powie, ja dam ci moją siłę i teraz zrobisz te dobre rzeczy. I będziemy żyli dobrze. Ale to się zaczyna od tego, że będziemy w miejscu rozpoznawania, rozeznawania, w takim miejscu bycia przed Panem Bogiem na miękko. Ojejku, bym kontynuował, to mam jeszcze 2/3 wersetów, ale już skończę, bo już jest 14:10. Tydzień temu za późno skończyliśmy i nikt nie chciał kawy pić i herbaty ze mną. Wszyscy uciekli do domu od razu, więc muszę dzisiaj skończyć, żeby ktoś się ze mną herbaty napił. Tak mi moje sumienie podpowiada, że tak będzie dobrze skończyć kazanie w tym momencie. Amen, wstańmy. Się wyświetla jeszcze. Panie Jezu. Gdzie przeciwieństwem życia zgodnie z sumieniem jest po prostu bezbożne życie. Jest po prostu obrzydliwe życie, które nie podoba się ani nam samym, ani Bogu, ani naszym bliźnim. Jest po prostu złe życie. Halleluja. Panie Jezu, dziękuję Ci, że jesteśmy z Tobą w nowym przymierzu, bo Ty przez Ducha Świętego zrodziłeś w nas nowe serca. I dzisiaj nie mamy serc kamiennych, ale serca mięsiste, które rozpoznają Twój głos. Rozpoznają to, co jest dobre, to, co jest złe. Rozpoznają to, co jest prawdą i to, co jest kłamstwem. Ojcze, ja modlę się dzisiaj nad całym tym zgromadzeniem o łaskę życia w miękkości przed Bogiem. O łaskę i wrażliwość na to, żeby słyszeć. Żeby złe myśli odkładać na bok. Żeby rozpoznawać troski i składać je na bok. Żeby brak zaufania do Boga i ludzi odsuwać od swojego życia. Żeby zgorszenie odsuwać od swojego życia. Żeby usunąć ze swojego życia cwaniactwo, przy pomocy którego chcemy przechytrzyć siebie, Boga i swoich bliźnich. Panie, daj nam żyć w miejscu miękkości i wrażliwości, abyśmy mogli być dobrymi szafarzami wszystkich obietnic, wszystkich Twoich postanowień i dobrych rzeczy, które możemy ofiarować innym. Panie, dziękujemy Ci za Twoją moc, która wyposaża nasze życie do dobrego, chwalebnego, błogosławionego życia. Ojcze, uwielbiam Cię i oddaję Ci chwałę. Sierbido dlikila malala setro taralaya. Halleluja, sierdira lakira la sendro darala seralaya. Panie, modlę się, by potrzeby, które są, Ojcze, na tej sali, w sercach, w życiach ludzi, żeby zostały zaspokojone. Halleluja.